Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie naszego gościa, pan Tomasz Wandzel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z Prabud przyjechał. Tak. Pociągiem.
Tak.
Bardzo się cieszę, że odwiedził pan nasze radio ze swoją najnowszą książką, bo rozmawialiśmy, to znaczy nie my, nie ja z panem, ale na naszej antenie pan gościł przy okazji swojej poprzedniej powieści, to był kryminał Córka zakonnika.
Tak, to był kryminał.
Oczywiście nie pierwsza książka, bo już kilka ma pan w swoim dorobku, ale mamy zupełną nowość, Chłopiec z Kresów z dopiskiem Historia prawdziwa.
I to nie jest kryminał.
I to nie jest kryminał, to jest historia prawdziwa.
Która
i
również szczerze, trzyma w napięciu.
Oj tak, tak, że to się czyta jak powieść sensacyjną właściwie, bo kryminał nie, ale taką naprawdę porywającą bardzo fabułę. I jest to opowieść o biografii, o człowieku oczywiście, ale o takiej biografii niebywałej zupełnie. I chyba niewiele mogłabym sobie w tej chwili przypomnieć takich ludzkich historii, aż tak zadziwiających, aż tak poruszających, jak ta, którą pan tutaj opisuje. Prawdziwą. No, a zaczyna się to wszystko właśnie od wstępu Prabuty Lipiec 2017, czyli od momentu, kiedy pan tę historię spotyka, a właściwie opowiadacza tej historii, brata głównego bohatera, tak?
Tak. Z tą książką było tak, że czasami autorzy szukają historii, a w tym przypadku to historia przyszła do mnie. Brat głównego bohatera spotkał się ze mną przy okazji mojej jeszcze wcześniejszej książki. To był taki zbiór opowiadań Żółty długopis. I wtedy zaczęliśmy rozmawiać i on mówi do mnie: panie Tomaszu, ja mam taką historię w pewnym sensie rodzinną, choć nie do końca. Ona była jakiś czas temu upubliczniona. I moim zdaniem jest to historia, która doskonale nadaje się do tego, aby ją po prostu opisać. Ten pan próbował zainteresować kilka innych osób tą historią, ale z tego co wiem, to były osoby, które raczej piszą książki historyczne. I one nie bardzo były nią zainteresowane. Natomiast ja w momencie, gdy usłyszałem tą historię, wtedy po raz pierwszy, pomyślałem sobie, że to niemożliwe, żeby taka historia zdarzyła się naprawdę.
No, mnie się cały czas tak wydaje, ale wierzę panu, że ta powieść, bo to jest powieść, a więc fabularyzowana, tak, historia jest oparta na faktach, tych podstawowych.
I w momencie, gdy pan Roman, czyli brat głównego bohatera, przedstawił mi na następnym spotkaniu dokumenty, które potwierdzały to, co mówił przy naszym pierwszym spotkaniu, no wtedy uwierzyłem, że jest to historia naprawdę taka, która się wydarzyła. Natomiast było jak gdyby tych dokumentów, tych faktów za mało, żeby z tego stworzyć książkę taką stricte dokumentalną. Mhm. Dlatego też od razu zaznaczyłem w rozmowie z bratem głównego bohatera, że podejmę się napisania tej historii, no ale to będzie powieść. A powieść rządzi się niestety swoimi prawami, czyli nawet jeżeli jest oparta, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, to musi być w niej trochę fikcji, dlatego że gdybyśmy mieli tylko opierać się na tym, co wiemy, to nie powstałaby z tego powieść. Mhm. Choć z drugiej strony o wielu rzeczach my po prostu nie wiemy. Jeśli chodzi o historię Henryka, głównego bohatera tej książki. I kto wie, może ta moja prawda, którą wymyśliłem odnośnie jego przeżyć, gdzieś tam jest prawdziwa.
Możemy chyba zdradzić, że jest to opowieść o człowieku, który rozstał się ze swoją rodziną na długie lata. Tak?
Mając 8 lat.
Rodzinny sierota, to znaczy tak. Jego najbliżsi żyli, ale oni byli w zupełnie innej stronie świata, a rozdzieliła ich wojna i później czas powojenny nie sprzyjał spotkaniu. Więc to jest taka opowieść właśnie o człowieku, który, czy o rodzinie, która kogoś odnajduje, czy o człowieku, który odnajduje swoją rodzinę bardzo, bardzo późno już. I ona miała swój czas, że tak powiem, była znana i popularna w Polsce, tak? W 78
roku.
No pan
tak.
Miał wtedy 3 latka, to nie miał pan szansy oglądać programu Świadkowie i tego reportażu. Ale to było znane, opisywane, tak? Były relacje w prasie z tego.
I później na długie, długie lata ta historia po prostu funkcjonowała tylko i wyłącznie jako taka historia rodzinna. Natomiast ja powiedziałbym, że to jest książka właściwie o poszukiwaniu, ale nie tylko rodziców, którzy poszukują swoje dziecko, ale też dziecka, które szuka swojej rodziny. Bo należy zaznaczyć, że Henryk, czyli główny bohater, przeżył tylko i wyłącznie dlatego, że spotkał na swojej drodze życzliwych ludzi. I o dziwo, mogłoby się wydawać, że w czasie II wojny światowej byli to Polacy, ale niekoniecznie. Tutaj jak gdyby głównym opiekunem, który przeprowadził Henryka przez te czasy wojenne, był oficer niemieckiej żandarmerii, czyli nie Polak.
Ale mówiący po polsku, czy to pamięta?
Mówiący po polsku. Z tego też wnioskuję, i tak też to ująłem w powieści, że ten człowiek musiał mieć polskie korzenie. Tutaj jak gdyby musimy się zatrzymać przy tym człowieku, ponieważ on dowodził batalionem, tak zwanym batalionem Schutzmannschaft 202. Mhm. To była dość specyficzna formacja, która operowała w okolicach Kresów Wschodnich i składała się z Polaków. Żołnierze tej jednostki byli Polakami, mimo że cały trzon dowództwa stanowili Niemcy. Duża część z tych żołnierzy została przymusowo jak gdyby wcielana do tego batalionu. To było na zasadzie, że gdzieś tam w Polsce zostawała rodzina i ta rodzina była jak gdyby zakładnikiem. W momencie, gdy ten człowiek zdezerterowałby z tej jednostki albo nie wykonywał rozkazów, no to konsekwencje dotykał nie tylko jego, ale i jego rodziny. I ten batalion, Schutzmannschaft 202, w źródłach historycznych występuje jako jednostka, która bardzo pomagała ludności polskiej na tamtych terenach. Niemcy, powiem tak, oni to sobie sprytnie wymyślili z tym batalionem, dlatego że wcielając Polaków do tego batalionu, załatwiali kilka spraw. Po pierwsze, mieli jak gdyby oddział, który mógłby ich wspierać w walce z radziecką partyzantką i z bandami ukraińskimi. A tym samym w pewien sposób zrobić tak, że polska ludność może nie darzyła ich wielką sympatią, ale widziała w nich jak gdyby obrońców.
Mhm. I tam właśnie trafia do tego oddziału
tak,
nasz
po różnych
bohater.
Perypetiach do tego oddziału trafia główny bohater. Z tym oddziałem wędruje przez ostatnie 2 lata II wojny światowej. No i zostaje wywieziony przez swojego opiekuna do Francji.
Pan w taki sposób zarysował tę ich więź, bo chyba tak to trzeba nazwać, że odniosłam wrażenie, jakby nasz bohater Henryk właściwie poczuł się usynowiony przez tego niemieckiego oficera i że te niespełna 3 lata w jego towarzystwie, pod jego opieką bardzo silnie ukształtowały go na całe życie. Jego charakter, jego zamiłowanie do porządku, pewną konsekwencję i że powstało coś takiego, co właściwie chyba trzeba nazwać miłością. Nie wiem, na ile to się pokrywa z faktami, to co pan opisał, ta ich więź, bo oni się rozstali, ale jeden o drugim myślał do końca i czuł się bardzo związany. Tak to wynika z tego, co pan napisał. Nie wiem, czy tak to było w relacjach tego brata też, czy to
znaczy,
pana wymysł.
Tak było, natomiast to była taka bardzo, powiedziałbym, twarda miłość synowsko-ojcowska w cudzysłowie, dlatego że, tak jak pani mówiła, Henrykowi zostały wszczepione przez tego człowieka bardzo takie twarde zasady wojskowe. I tak jak opowiadał mi brat głównego bohatera, to w Henryku zostało już na zawsze. To takie właśnie zamiłowanie do porządku, do tego, że wszystko miało swoje miejsce. Pamiętajmy, że no to był, gdy rzecz się dzieje, Henryk miał 8 lat.
Ze wsi chłopak, tak?
Tak.
Z Kresów, z Antonówki. Tak. Taki trochę rozrabiaka, przynajmniej tak u pana to jest. No, taki
no bo tak
wolny
też było.
Duch.
To był bardzo, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, rozgarnięty chłopiec.
Nadwiek inteligentny, nadwiek co podkreślają. Inteligentny czytający, i, tak. Liczący chłopak. Taki.
Tak, i nadwiek też rozwinięty fizycznie.
Tak, wyglądał starzej niż...
No. Bo taka ciekawostka, gdy ojciec głównego bohatera, czyli ojciec Henryka i pana Romana, opowiadał panu Romanowi, że była taka sytuacja, że gdy rąbali drewno, to on nakładał na ręce Henryka te już porąbane drewna i zastanawiał się, ile ten chłopiec jeszcze uniesie tych drewn, żeby zanieść je do domu. Także był bardzo silnym, jak na swoje 8 lat. Później się okazało, że nie tylko był silny fizycznie, ale i też psychicznie, bo jednak sporo tych przeżyć, pobyt na przykład w tym obozie w Kostopolu, gdzie byli również więzieni Żydzi, to jest coś, co się wydarzyło. Czy to wyglądało dokładnie tak, jak ja to opisałem, tego nie wiemy.
Natomiast... Ale też tam znalazł takiego swojego opiekuna, którego pan opisał. Nie wiem, na ile tu opowiadać, bo nie chcę wszystkiego zdradzać, prawda? Ale tutaj to jest kolejna taka, można powiedzieć, przyjaźń, opieka dorosłego.
Tak, to jest tak, że Henryk spotykał na swojej drodze bardzo życzliwych ludzi. Chyba tylko dzięki temu przeżył. W momencie, gdy już znalazł się we Francji, tam również znalazł się u bardzo życzliwej rodziny, która pochodziła ze Śląska. Więc to jak gdyby też daje podstawy, że skoro ten niemiecki opiekun miał znajomości we Francji, gdzie jego znajomymi byli ludzie ze Śląska, Polacy, czyli musiał mieć jakieś korzenie polskie albo no, coś w tym musiało być.
Co pan wie o jego właśnie uczuciach do tych poszczególnych osób? Czy brat o tym mówił? Jak to w ogóle było? Jak panowie dochodzili do tego, co stało się podstawą tej książki? Mówię o panu i o panu Romanie, który to opowiadał. Co on wiedział? Co on miał? No bo spotkali się wtedy, kiedy już obaj byli bardzo dorosłymi ludźmi, prawda?
Tak, spotkali się wtedy, natomiast później spotykali się jeszcze wiele razy. Bardzo dużo przeprowadzili rozmów telefonicznych. To były bardzo długie, czasami trwające 2-3 noce rozmowy. I z tego powstawała ta książka. Ja nie ująłem wszystkich wątków w tej książce, dlatego że postanowiłem, bo powiem prawdę, gdybym miał ująć wszystkie wątki, to na kartach tej książki byłoby bardzo dużo krwawych scen. Bo takie były niestety wtedy czasy na Wołyniu. Ja postanowiłem skoncentrować się jak gdyby na tych poszukiwaniach Henryka, który szuka rodziny i rodziny, które szuka Henryka. A pozostałe wydarzenia historyczne są tłem do całej tej opowieści.
Czyli no bo to są rzeczywiście czasy bardzo trudne wtedy.
Bardzo trudne. Natomiast opisując je, bazowałem na tym, że 5 lat temu, a właściwie 6 lat temu, współpracowałem przy powstawaniu takiej dokumentalnej książki Wspomnienia prabudzkich Kresowian. I moją rolą było odwiedzanie ludzi, którzy po II wojnie światowej trafili właśnie tutaj na tereny Prabud i okolic i przeprowadzanie z nimi wywiadów. I wtedy jak gdyby poznałem te relacje odnośnie tego, co się działo na Wołyniu z pierwszej ręki. Czyli od osób, które po prostu to przeżyły. I to jak gdyby ułatwiało mi bardzo pisanie tej powieści, ponieważ wiedziałem, jakie były wtedy realia. Ale nie wiedziałem tego z książek, z przekazów jakichś pisanych, tylko od ludzi, z którymi kilka lat wcześniej rozmawiałem.
No tutaj się pan nie skupia na tym konflikcie, ale oczywiście są sąsiedzi, Polacy i Ukraińcy. Tak. I jest ten moment, kiedy nagle ci wydawałoby się bliscy, otwarci, szczerzy ludzie stają się wrogami, którzy przychodzą w nocy. Palą, zabijają. Ale jak pan mówi, oszczędził nam pan tych opisów, tak?
Tak, dlatego, że tak jak mówię, to nie chciałem jak gdyby emanować tym całym złem, które wtedy się wydarzyło, a skoncentrować się głównie na historii Henryka.
No tak czy inaczej, to właśnie jest ten moment. Z jednej strony II wojna światowa, z drugiej strony rzecz się dzieje na Wołyniu i właśnie ten konflikt i te mordy, tak chyba trzeba powiedzieć. I ten chłopak, który w tym momencie ucieka od swoich opiekunów, tak?
Tak.
Uciekł rzeczywiście? Rzeczywiście tak. Coś zrobił takiego, co go przeraziło?
Zrobił to, co jest opisane nawet w nocie od wydawcy. Czyli w momencie, gdy trafił do swojego wuja na tak zwane przezimowanie, wtedy ojciec pana Romana i Henryka miał już 3 dzieci. Czasy były bardzo trudne, więc wtedy zdecydował, że Henryk musi pójść do wuja na zimę. Tam będzie miał lepsze warunki, wszyscy będą mogli przeżyć. No i tam właśnie nastąpiło to zaproszenie ognia, od którego zajęła się obora i doszczętnie spłonęła. Więc to jak gdyby jest historia prawdziwa, która nawet występuje w tym reportażu, który pojawił się w 1978 roku.
Ten chłopiec 8-letni przez długi czas boi się wrócić do domu. Może gdyby się tak nie bał, to by się to szybciej skończyło.
Tak, czy to też było w tych opowieściach? Tak, to potoczyło się zupełnie inaczej.
On się boi kary bardziej niż tego strasznego świata, tak, który już wtedy przecież go też przerażał i w związku z tym rusza w ten świat.
Zadziwiające w tej historii jest również to, że wtedy właściwie, gdyby statystycznie na to spojrzeć, Henryk miał większe szanse, żeby zginąć, niż żeby przeżyć. Pamiętajmy, miał 8 lat, przebywał na obcym terenie, no bo nie był już z rodzicami, tułał się po obcych miejscowościach, u obcych ludzi, a mimo to, mimo tej takiej, jak ja to mówię, statystyki na jego niekorzyść, udało mu się przeżyć.
Tu można by się zastanawiać, co by było, gdyby jego rodzice byli w swojej wsi wtedy, kiedy ona spłonęła, prawda? Bo tak, to są różne takie tak, zbiegi okoliczności. Zresztą znowu nie wiem, na ile opisał pan fakty, a na ile troszkę jednak nam dodał tutaj emocji, bo tu jest mnóstwo takich sytuacji, kiedy oni się mijają o włos, dosłownie, kiedy wydawałoby się, że się spotkają, albo nawet się gdzieś tam widzą i nie.
To znaczy, faktem było, że przez pewien czas i rodzice Henryka, i Henryk przebywali w Kostopolu. No więc jako autor i jako autor powieści, no po prostu pewne fakty, no skoro przebywali razem w tym samym mieście, no to pewnie mogła być jakaś szansa, że gdzieś tam się minęli.
Czyli to pan troszkę wymyślił, ale...
Troszkę
no...
tak, natomiast mogło tak być. My naprawdę nie wiemy pewnych rzeczy i... No i trudno tutaj jak gdyby, natomiast cała historia, czyli te jak gdyby takie główne punkty historii są prawdziwe i co do tego jak gdyby nie ma wątpliwości.
O dwie rzeczy chciałam pana zapytać właśnie z tego jego dzieciństwa. Już nie ta cała Odyseja, ta jego wędrówka wielka i rzeczywiście robiąca ogromne wrażenie, ale takie, no wydawałoby mi się, że trudno by było coś takiego wymyślić. Takie dwie rzeczy bardzo konkretne. Po pierwsze o książki, komiksy, czyli Koziołka, Matołka i Małpkę, Fikimiki. Czy to rzeczywiście było coś, co on miał?
Te książki ukazały się w tamtym okresie.
Ale czy, nie, to pan wymyślił, tak? Bo sobie
znaczy
pomyślałam,
nie, te
że
książki
to...
ukazały się w tamtym okresie. Mm-hmm. Więc mógł je mieć.
A, mógł je mieć, tak. Ale pomyślałam sobie, że może rzeczywiście jest to jakaś, na przykład, że może się nawet gdzieś zachowały, czy w opowieściach, czy naprawdę.
Nie, to nie występowało. Dobra. Natomiast jak gdyby no, to miało... w pewnym stopniu sprawić, że ten Henryk mimo takich strasznych przeżyć zachował pewną taką istotę dziecka. Mm-hmm. Że to jego dzieciństwo no, miało jakąś taką namiastkę, choćby poprzez to, że czytał książki, które były pisane dla dzieci z myślą o dzieciach.
Starał się pan trochę tak wczuć w sytuację tego chłopca, myśląc o tym, jak ja bym się zachował, mając te 8-10 lat?
Nawet nie próbowałem, dlatego że to są tak dwa różne światy, że o ile można wczuwać się, starałem się wczuwać w bohaterów innych swoich powieści, o tyle tutaj nawet nie podejmowałem takiej próby, bo wiem, że ten obraz, który by mógł z tego wyjść, byłby bardzo, bardzo fałszywy. A tego chciałem uniknąć, jak gdyby wolałem podejść do tego bardziej z boku, bezstronnie, niż... pisać i zastanawiać się, jak by to było, gdybym ja był tym małym chłopcem i co ja bym w danym momencie zrobił.
Rozumiem. Ale to zapytam jeszcze o tę drugą rzecz, też bardzo konkretną, ale postaram się jej za dokładnie nie opisywać, o przygodę w teatrze, która też robi bardzo duże wrażenie. Może to było takie wspomnienie, które rzeczywiście
tak,
się zachowało.
To
tak?
Jest
na rozrabiał
prawdziwa.
W teatrze?
No tak. To jest historia prawdziwa.
To gdyby ktoś czytał, to na pewno na to też zwróci
bo
uwagę.
Bo wiele osób właśnie pyta, co jest zmyślone, co nie.
No tak,
więc,
no bo to...
Więc to jest
rzeczy.
Historia prawdziwa.
Bo są tu przecież też jego rodzice, opiekunowie. Też pan musiał jakoś te postaci sobie w głowie tworzyć, prawda? No o rodzicach to mógł opowiadać po prostu jego brat, jacy byli, trochę.
Tak.
Też rozmawialiście o tym?
Tak, rozmawialiśmy. Największy, gdyby kłopot był... ze stworzeniem postaci opiekunki, która zajmowała się nim, opiekowała się Henrykiem we Francji. Ponieważ o tej osobie bardzo mało wiemy. Właściwie zachowało się tylko jej imię i nazwisko i nie udało mi się dotrzeć do żadnych innych dokumentów na ten temat. Natomiast te inne osoby, tak jak pani mówiła, pan Roman bardzo dużo opowiadał o swoich rodzicach, o relacjach, już nawet tych relacjach, które były tutaj po zakończeniu II wojny światowej, gdy zamieszkali w Prabutach. bo pamiętajmy, że historia nie kończy się na zakończeniu, jak gdyby na tym, że kończy się II wojna światowa i jest koniec opowieści. Nie, nie, ta opowieść ciągnie się aż do samego końca, czyli aż do, no, no, do odnalezienia, ale no, jak gdyby nie psujmy czytelnikowi tej przyjemności.
Nie, 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 ale możemy przypomnieć, czy też przywołać to, że były to czasy tak zwanej żelaznej kurtyny, tak, że świat był wtedy podzielony jeszcze dodatkowo, po wojnie przecież, i to też stwarzało dodatkowe mury, przeszkody w tym, żeby się odnaleźć po prostu.
I tutaj też jak gdyby duży zbieg okoliczności, że bo te osoby, które tam występują jako reporterzy Telewizji Polskiej, były takie osoby. Ja tutaj zmieniłem troszkę gdyby postacie, zmieniłem ich rolę. Mhm. Natomiast one pomogły w tym, że ta rodzina się połączyła.
Czyli nie dokładnie ten dziennikarz, którego pan tu opisuje, ale rzeczywiście
tak, ale był to
dziennikarz,
tak, był to dziennikarz,
dziennikarzy. Mhm.
Tak, był to dziennikarz telewizji, który wpadł na pewien trop i tym tropem podążał.
I wtedy już bardzo dorośli ludzie się ze sobą spotkali. Tak. Ale mówiliśmy o wojnie, o Wołyniu, później jest czas powojenny i wreszcie nasz chłopak dorasta, dojrzewa i wstępuje do Legii Cudzoziemskiej. I to też jest osobna część, kilka lat spędzonych w Algierii, tak?
Tak. I o ile wiemy, że on w tej Legii był, ponieważ otwarcie się do tego przyznawał, wiemy, kim tam był, że służył żandarmerii porządkowej, że był w Algierii. O tyle sam Henryk unikał wdawania się w szczegóły, jeśli chodzi o pobyt w Legii Cudzoziemskiej. Dlaczego? Tego nie wiem ani ja. Pan Roman, czyli brat głównego bohatera, również tego nie wie. Podejrzewa, że może wydarzyło się tam coś, co po prostu nie pozwalało Henrykowi mówić o tamtych czasach. Tego nie wiemy. Dlatego w powieści Legii Cudzoziemskiej i pobytowi Henryka w Algierii poświęcam dwa rozdziały. Tylko gdyby nakreślam, że była taka sytuacja, dodaję kilka epizodów i później przechodzimy już jak gdyby do tego, jak Henryk sobie układa życie. Bo może troszkę jeszcze zdradzę, że to, że Henryk przez Legię Cudzoziemską stracił zdrowie, no to jest fakt. To nie jest coś, co pojawiło się w ramach, że tak powiem, wyobraźni autora.
I że było mu potem tak ciężko? No bo on poszedł do Legii, tak jest w pana powieści, żeby zyskać obywatelstwo francuskie.
Tak, choć nigdy formalnie nie przyjął obywatelstwa francuskiego.
I wyszedł z Legii Cudzoziemskiej, odszedł już chory, prawda?
Tak.
I właściwie bez środków do życia. Znaczy on miał jakieś pieniądze, one bardzo szybko się rozeszły, skończyły, ale w tym świecie, do którego przyszedł, był obcy, nie miał pracy. Tak to wszystko jest tutaj przynajmniej
opisane.
Tak, tą
pracę, którą znalazł tego Polaka w Paryżu, to też jest fakt.
W mleczarni.
Tak.
Czyli no, nie było mu łatwo, dopóki nie uzyskał renty po prostu.
Tak.
Czyli tak można powiedzieć, że trochę mu ta Legia Cudzoziemska życie złamała. To złamała, takie twarde życie.
No ale pewnie takie były wtedy, że tak powiem, kontrakty, że to było coś, co mu się należało.
No i dochodzimy do tego momentu, od którego właśnie zaczęliśmy, czyli spotkanie po latach, odnalezienie się rodziny właśnie w tych prabutach. A pan, jak mówi, przeprowadzał wywiady z ludźmi z Kresów, którzy w prabutach zamieszkali z tymi rodzinami, tak?
Tak.
Co oni opowiadali o tym czasie? Bo to akurat też tutaj jest ta podróż pociągami, prawda? Że Marienwerder to nie, takie obce miasto. Jak oni opowiadali
znaczy,
o tym
wszystkim? Pan Roman w momencie przyjazdu tutaj miał 3 latka, więc on nie mógł mi nic zapowiedzieć na temat tego, jak ta podróż przebiegała. Więc tutaj czerpałem przede wszystkim z tych wywiadów, które przeprowadzałem kilka lat prędzej z osobami, które jadąc tutaj z Wołynia miały 10, 12, 13 lat i doskonale to pamiętały. I jeżeli się pojawia fikcja literacka w tych rozdziałach poświęconych podróży, to jest jej niewiele, bo te podróże tak po prostu przebiegały. Bardzo często, jak ktoś dostał kryty wagon, to, no to był szczęściarzem. Bardzo często były to otwarte platformy i ta podróż ciągnęła się, ciągnęła. Przyjeżdżali do właściwie niemieckich stron, bo nie zapominajmy, że przed II wojną światową były to tereny niemieckie. I dla nich, nawet już po osiedleniu się tutaj, przez wiele lat oni traktowali tę ziemię, ten pobyt tutaj jako taki tymczasowy.
No, nawet, bali się, że Niemcy wrócą. Tak?
Znaczy, raz bali się, że Niemcy wrócą, ale dwa, nawet ojciec Henryka, on mówił, że my kiedyś wrócimy tam na Kresy. Tak mówi do pana Romana, czyli do swojego syna. Czyli oni gdyby mieli taką wiarę i tęsknotę, że ten taki utracony w cudzysłowie raj, no bo dwa ostatnie lata wojny to nie był dla nich żaden raj, że oni jakimś cudem jeszcze tam wrócą. No niestety nie wrócili. Wszyscy zamieszkali tutaj. Bardzo duża część z nich odeszła tutaj na tych ziemiach już odzyskanych.
A jak duża to jest, znaczy niby społeczność? Rozumiem, że to są ludzie, którzy już po prostu stanowią część jakąś mieszkańców.
Ale... Tak, ale gdyby tak sięgnąć głębiej, to po II wojnie światowej wszystkie te tereny, czyli Kwidzyn, Prabuty, tutaj trafili repatrianci ze wschodu. Więc jak gdyby w każdej rodzinie w Prabutach, ja mówię o tych rodzinach, mhm, które żyją tutaj już 2-3 pokolenia, jest taki życiorys kresowy. U mnie akurat nie, dlatego że ja jestem może nie kosmopolitaninem, ale takim człowiekiem. Urodziłem się w Głuchołazach, czyli na Dolnym Śląsku, właściwie na Opolszczyźnie. Później przez 10 lat mieszkałem we Wrocławiu. Później w czasie studiów mieszkałem w Toruniu. No i w końcu za swoją żoną trafiłem do Prabut. Z Prabut pochodzi moja żona. Więc jak gdyby Prabuty nie są dla mnie taką miejscowością, z którą mógłbym powiedzieć, że o, to jest moja rodzinna miejscowość, bo tak nie jest. Natomiast dla moich dzieci to już jest miejscowość rodzinna, ponieważ tutaj się urodziły. Ale wśród tych osób, których rodzice, dziadkowie mieszkali w Prabutach, to właściwie w każdej rodzinie jest taki, jak już mówiłem, życiorys kresowy.
Spotkał się pan tam z czytelnikami swojej książki w Prabutach?
Tak. 29 lutego było spotkanie w Prabutach. Była bardzo liczna grupa. Był między innymi pan Roman, który bardzo się wzruszył. Dla niego ta książka była, tak jak to sam powiedział na spotkaniu, w pewnym sensie wypełnieniem testamentu Henryka. Mhm. Ponieważ choć Henryk mu tego nie powiedział wprost, ale pan Roman interpretował te wszystkie rozmowy w ten sposób, że tak jakby Henryk chciał mu powiedzieć, Roman, to jest historia, którą kiedyś trzeba światu opowiedzieć. No i tak jak napisałem na jednym ze swoich wpisów na stronie autorskiej, że to jest historia, która prędzej czy później zostałaby opowiedziana. Natomiast to, że zrobiłem to ja, jest wynikiem wielu takich pozytywnych zbiegów przypadku.
No trochę tak jak w życiorysie chłopca z Kresów tutaj tak opisywanym, prawda? A o tych emocjach także pan Roman opowiadał, o emocjach swojego brata. No bo rozumiem, że fakty, że także te straszne rzeczy, które pan w swojej książce pominął, były opisywane. Ale czy to była też taka opowieść o tym, co ten chłopak czuł, dzielił się tymi przeżyciami?
To znaczy, to jest też taka ciemna strona tego, że przeżycia takie i fakt, że był wychowywany w takiej, powiedzmy to, żołnierskiej troszkę dyscyplinie przez tego oficera, swojego opiekuna, spowodował, że emocjonalnie Henryk był dość zamkniętym człowiekiem. Być może w takich kontaktach rodzinnych było inaczej, takich, ale tak jak pan Roman opowiada, to Henryk nie był takim rodzajem człowieka wylewnego. Ale jak gdyby winą za to wydaje mi się, że należy obarczyć właśnie te czasy, w których przyszło mu żyć. Pamiętajmy, że ten 8-letni chłopiec, to nie jest opisane w książce, ale on widział egzekucje, które były dokonywane. Więc gdyby...
Tutaj właśnie on tak, bo nawet się zastanawiałam, czy to rzeczywiście, czy mógł być tak naiwny, bo on pyta, a czemu biją tych Żydów, a czemu te strzały, a o co chodzi? Myśli pan, że tak mogło być, że on w tym obozie właśnie...
Wtedy myślę, że mogło tak być początkowo, ponieważ pamiętajmy, że to były takie... To było krótko po tym odłączeniu się od rodziny.
No tak, gdzie on żył właściwie w jakiejś takiej enklawie, w domu rodzinnym po prostu, czy u wuja, ale jednak w domu.
A dopiero później, gdyby przyszło to, powiedzmy, otwarcie oczu na tą rzeczywistość, a tak... W pełni otworzyły mu się te oczy w momencie, gdy już stał się jednym z żołnierzy tego batalionu. Bo pamiętajmy też o jednym, że Henryk był traktowany i przez tego oficera, i przez żołnierzy polskich z bardzo dużym szacunkiem. On nie był traktowany jako taka maskotka, gdzie o, jesteś tu, bo jesteś, tylko był traktowany prawie na równi z żołnierzami. On miał uszyty własny mundur na swój wzrost. Bardzo często w niektórych zajęciach uczestniczył razem z żołnierzami. I tutaj jak gdyby była to taka wspólnota, że oni traktowali go jak swojego. Bo spotkałem się z drugą historią, podobną bardzo. W tej chwili już sobie nie przypomnę autora, ale książka nosi tytuł Maskotka. I ona opowiada historię chłopca żydowskiego, który został przygarnięty przez niemieckiego oficera, ale było to na zasadzie takiego kaprysu. O, przygarnę sobie ciebie, będziesz nam w oddziale służył za taką maskotkę, marionetkę. I ten chłopiec przeżył. Natomiast tak jak mówię, no on był traktowany przez i tego oficera, i tych niemieckich żołnierzy zupełnie inaczej. A tutaj wszyscy otaczali Henryka bardzo dużym szacunkiem.
No, można się domyślać, że wynikało to z jakichś jego zalet. Już mówiliśmy o tym, że był nad wiek wyrośnięty, dojrzały, inteligentny, też chyba taki właśnie przedsiębiorczy, dzielny. Jego to widocznie interesowało. No, można się domyślać, że 10-letni chłopiec, który ma do czynienia właśnie z bronią, no to może no, to jest być taka zainteresowany.
Naturalna ciekawość.
Tym, prawda? I brać w tym udział.
Tak. Po drugie, pamiętajmy, że to jednak byli żołnierze, którzy byli Polakami, więc to też pewnie ma znaczenie, że zupełnie inaczej odnosiliby się, nie wiem, do dziecka innej narodowości, a zupełnie inaczej odnosili się do dziecka, które było narodowości polskiej.
A jak pan Roman, jeśli, ale myślę, że tak, opowiadał o tym momencie, kiedy dowiedzieli się w Prabutach, że Henryk żyje i że się spotkają?
No tutaj niestety musimy to pozostawić czytelnikowi, ponieważ ten fragment jest prawie że wiernie oddany w opowieści, jeśli chodzi o spotkanie ich.
A, dobrze, dobrze.
Więc tutaj jak gdyby nie chciałbym, żeby cały jak gdyby ten smak pozbawić czytelników tego smaku poznawania tej historii.
Ale pan opisuje, bo w powieści, owszem, tak, to ich spotkanie, to tak, zgadza się. Tak. Ale to, co się działo w ich rodzinie, kiedy się dowiedzieli wcześniej, bo tego tutaj trochę nie
przede
ma.
Wszystkim pewnego rodzaju niedowierzanie i to też jak gdyby jest ukazane w reportażu, bo ta audycja, o której mówimy, z 1978 roku, miała dwie części. Pierwsza część to był reportaż nagrywany w Prabutach u rodziców Henryka, natomiast druga część to była w studiu, gdy wszyscy się spotkali. I tam nawet w tym reportażu pojawia się takie niedowierzanie, czy to na pewno Henryk, no jednak mija 36 lat. To już nie jest dziecko, to już jest dorosły człowiek. I nawet u rodziców pojawia się pytanie, czy to jest na pewno on. Natomiast są pewne znaki szczególne, o których nie będziemy mówili, które gdyby przesądzają kwestię, że to jest Henryk. I o tych znakach szczególnych wie tylko Henryk i tylko rodzice.
A jak pan tak sobie myśli, już zupełnie poza tą fabułą, ale w związku z tą sytuacją, jakie to jest, nie wiem, no, czy uczucie, spotkać kogoś tak bliskiego z rodziny po 30 paru latach, o kim się myślało, że nie żyje, prawdopodobnie, albo nawet jeśli powiedzmy, że jego matka, tak naprawdę przybrana matka, tak?
Tak.
Ale no,
o tym
od
można
niemowlęcia, tak,
że,
bo to są pierwsze strony, kiedy jego
że
matka.
Antonina była przybraną matką Henryka.
Bo matka umarła w połogu, więc od pierwszych momentów ona się nim opiekowała i uważała go. Właściwie można tak powiedzieć,
tak,
za swojego
syna,
prawda? Ale takie z jednej strony życie z taką świadomością, że ktoś bardzo bliski żyje albo nie żyje, jest daleko i nagle, no nie wiem, sama tak sobie zaczynam wyobrażać tę sytuację. Muszą być niebywałe zupełnie emocje.
Tak, natomiast tutaj jak gdyby bardzo szczególną postacią w całej historii jest właśnie mama głównego bohatera, czyli Antonina, która przez te wszystkie lata uparcie i jak gdyby no na przekór wielu ludziom, wielu sytuacjom wierzy, że Henryk żyje. Nie wie, czy go odnajdzie, czy się spotkają, natomiast wierzy, że on żyje. I myślę, że to chyba dla każdej matki będzie przeżycie jedyne, no, ja bym to porównał nawet do czegoś takiego jak drugie narodziny dziecka. Ponieważ no, na nowo odzyskała swoje dziecko.
Ma pan rację. Też bym to tak nazwała, gdybym to przed panem wymyśliła, ale pan był pierwszy. Rzeczywiście jest to coś takiego. Niebywała historia. Dziękuję za to, że ją pan właśnie tak opisał, w taki sposób bardzo emocjonalnie angażujący. O, może tak bym powiedziała, bo to jest coś, co nas prowadzi przez te jego losy.
Bardzo często w pracy autora, ja nie chcę się nazywać pisarzem, bardziej się nazywam autorem, jest coś takiego, że pewne historie pisze się łatwiej, pewne pisze się trudniej. Mhm. Proszę zwrócić uwagę, że o ile prolog to jest rok 2017,
tak,
o tyle posłowie to jest rok 2019. Ta książka powstawała przez 2 lata. Żadna inna moja książka nie powstawała tak długo.
Hmm. Ale dlaczego? Historia stawiała opór? Czy za dużo faktów? Trzeba było też tło historyczne umieścić w tym?
Chcąc jak gdyby jak najwierniej oddać tło historyczne, o ile z tym tłem historycznym Kresów nie miałem większych problemów, o tyle powiedzmy z Legią Cudzoziemską, z Algierią w tamtym okresie, no musiałem troszkę przeczytać, żeby choć naszkicować, bo tak naprawdę ja tylko szkicuję ten pobyt jego w Legii Cudzoziemskiej, był jak najbardziej oddany wiernie. Poza tym przy tego typu historiach, przynajmniej u mnie, jest tak, że nie zawsze jest, niektórzy nazywają to weną, niektórzy nazywają to, nie wiem, inspiracją, wyobraźnią. Jest czas, gdy człowiek siada i chce to pisać. Trzecia taka sprawa, ja nie zajmuję się tym zawodowo. Poza pisaniem mam jeszcze pracę zawodową, mam rodzinę i tak naprawdę, gdyby z tego wszystkiego, całego dnia wykroić czas, który mam dla siebie na tą pasję, którą jest pisanie, zostaje tego godzinka, dwie i to najczęściej wtedy, gdy już wszyscy śpią, a człowiek nie zawsze jest wtedy też w formie.
No ale coś pana do tego jednak skłania i można by nawet chyba powiedzieć przymusza, prawda? Musi w tym
tak,
być jakaś frajda, satysfakcja.
To jest
wielka.
Tak, że ja mam taką żelazną dyscyplinę, czyli każdego dnia staram się napisać z góry założoną ilość znaków. Nawet jeśli następnego dnia przeczytam to i stwierdzę, że połowa tego jest do wyrzucenia, no to jednak ta pierwsza połowa zostaje. I dzięki temu też jak gdyby łatwiej jest pisać. Jeżeli ma się taką dyscyplinę, że po prostu się siada i się pisze.
Do czego jeszcze to pisanie jest panu potrzebne? No poważnie pytam, no bo praca, rodzina, dzieci, no to można
by... To jest taka odskoczność też, odskocznia od rzeczywistości. Jedni grają w szachy, ja też umiem grać w szachy, ale ostatnio do nie gram. Inni żeglują, inni, nie wiem, jeżdżą na rowerze, inni chodzą po górach. Ja też kiedyś chodziłem, gdy mieszkałem bliżej gór. No a w tej chwili... Mówię, to jest taka odskocznia.
A jaki był odzew, jeśli chodzi o tę książkę? Jakiś szczególny? Odebrał pan od swoich znajomych, czytelników coś takiego, że to jest ważne albo bardzo jakoś tak przejmujące to, co pan opisał?
Książka jest właściwie od tygodnia na rynku. Osoby, które już ją przeczytały, przede wszystkim nie do końca wierzą, że taka historia mogła się naprawdę wydarzyć.
Że to jest możliwe. No bo to rzeczywiście. Dlatego ja też tak dopytywałam. Też nie o wszystko, żeby wszystkiego nie zdradzać. Bo naprawdę jest to pasjonujący zbieg różnych przypadków.
Drugie takie pytanie, które się bardzo często pojawia. Skąd ty wziąłeś tą historię?
No to jest
i gdy ja mówię, że
opisane.
Gdy ta historia sama do mnie przyszła, tak jak jest napisane, no to... No, ale dlaczego nikt prędzej tego nie opisał? Przecież no, to jest... No, można by powiedzieć, no, gdyby opisał to ktoś, nie wiem, z bardzo takim znanym nazwiskiem, no to to, że tak powiem, sprzedawałoby się od razu na pniu jak świeże bułeczki.
No, powiedzmy sobie szczerze, to jest temat na scenariusz filmowy, prawda?
A nikt się tego nie chciał podjąć. Więc jak gdyby był taki jakiś, nie wiem, może ta historia po prostu na mnie czekała.
Możliwe, może tak. A w takim razie zapytam, co teraz pana dręczy albo cieszy, czyli czym się pan zajmuje i co jest na warsztacie? Czy to na razie świętujemy Chłopca z Kresów, że się ukazał?
To znaczy pisać piszę, bo tak jak już mówiłem, mam taki swój rygor, konsekwencje, że piszę. Natomiast czy coś z tego wyjdzie? Powiem tylko tyle, że też piszę o chłopcu. I też jest historia prawdziwa, różni się tylko tym, że jest to człowiek, z którym rozmawiam, czyli który jeszcze żyje. Mam nadzieję, że bardzo długo będzie pan Grzegorz żył. Pochodzi z bardzo daleka, ponieważ z Głuchołaz. Jego losy, powiem tak, że też są bardzo, bardzo interesujące. Zdradzę tylko tyle, że rzecz się rozpoczyna też w czasie wojny, II wojny światowej. Natomiast dopiero po 60 kilku latach pan Grzegorz dowiaduje się, jak naprawdę się nazywa.
Czyli troszkę podobna, choć na pewno zupełnie inna historia.
Zupełnie inna, dlatego że tutaj jak gdyby zupełnie zmieniono panu Grzegorzowi tożsamość, ale on był też młodszym dzieckiem. W momencie, gdy zaczyna się historia, pan Grzegorz ma 5 lat. Natomiast to, co zapamiętał z tego czasu, nawet historyków, którym później opowiadał to, zadziwiło, weryfikowali to u innych źródeł i okazywało się, że tak, że ten pan Grzegorz mówi tak, jak było wtedy w rzeczywistości. Mimo, że miał 5 lat, ale były to bardzo traumatyczne przeżycia. I być może właśnie dlatego tak doskonale je zapamiętał. I podobnie jak w tej historii, staram się troszkę to może nie wygładzić, ale nie emanować tym tak bardzo, tymi przeżyciami.
Żeby to było łagodniejsze trochę.
Żeby to była łagodniejsza taka wersja, która będzie stanowiła tło dla całej historii, która również jest bardzo niesamowita.
Ale no tu ma pan takiego właśnie bohatera i opowiadacza zarazem. Nagrywa pan to jak? Pytam o warsztat, ale nie musi pan odpowiadać.
Znaczy, tak.
Ja bym nagrywała.
Znaczy, i tutaj jest, powiem tak, w momencie, gdy Chłopiec z Kresów już miał się ukazać na rynku, odezwała się do mnie osoba, która właśnie zna pana Grzegorza, z takim pytaniem, czy nie podjąłbym się opisania jego historii. Czyli jak gdyby ponownie historia przychodzi do mnie, a nie ja
jedna
szukam
ciągnie
historii.
Drugą po prostu.
Tak się szczęśliwie złożyło, że pan Grzegorz mieszka w Głuchołazach, skąd ja pochodzę. Mm-hmm. Podczas ostatniej wizyty u rodziny odwiedziłem pana Grzegorza, rozmawialiśmy. No i wtedy jak gdyby doszliśmy do porozumienia, że moja wizja, bo już jadąc do pana Grzegorza miałem jakąś wizję, jak według mnie ta, bo to również będzie powieść. Jak ta książka powinna wyglądać, jak powinna być ta historia opowiadana. Ta koncepcja się spodobała panu Grzegorzowi. No i według tej koncepcji piszę tą książkę. Podejrzewam, że jeszcze nie raz się z panem Grzegorzem spotkam, żeby pewne szczegóły doprecyzować, żeby jakieś informacje uzyskać. No ale też myślę, że czas powstania tej książki też nie będzie zbyt krótki.
Poczekamy. A co pan Roman na tę powieść, jak już przeczytał, bo rozumiem, że przeczytał. I tam no, różne rzeczy na pewno są trochę inne może niż on.
To znaczy, pan Roman czytał tą powieść jeszcze zanim trafiła do wydawcy. Czyli jak gdyby taka była umowa, że ja piszę i na bieżąco konsultuję to z panem Romanem. Z tym, że od razu zaznaczyłem, panie Romanie, to nie będzie.
Proszę nie ingerować.
Znaczy, można, ale to nie będzie, żeby nie miał pan zastrzeżeń, że to nie jest dokument, bo materiały, które zgromadziliśmy, które pan Roman właściwie zgromadził, a które ja później otrzymałem, jest ich za mało na dokument. Natomiast od razu zaznaczyłem, że powieść ma swoje pewne prawa, że musi tam, pewna akcja musi się toczyć. Trzeba będzie troszkę fikcji wprowadzić. I pan Roman się na to zgodził.
Natomiast, i zaakceptował.
Tak, natomiast uważa, że nie jest to historia, te fikcyjne sprawy nie są aż tak bardzo odległe od rzeczywistości.
No, czyli dobrze. Możemy w jakiś sposób przeżyć historię Chłopca z Kresów dzięki tej książce. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję i zapraszam do księgarni.
Chłopiec z Kresów. Historia prawdziwa. Naszym gościem był autor pan Tomasz Wandzel.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, Adam Pawłowski audycję zrealizował.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.